Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dziękuję Ojcu Piotrowi za przekazanie głosu tutaj do Łeby. Drodzy Państwo, to niewielkie opóźnienie spowodowane jest przez czynniki niezależne tutaj od Radia Maryja. Za to opóźnienie przepraszamy, ale już rozpoczynamy w takim razie nasze rozmowy niedokończone. Na początku podam Państwu numer telefonu, który za chwileczkę uruchomimy, abyśmy mogli wspólnie z Państwem dzielić się naszymi przemyśleniami i refleksjami. 59 866 14 64. Powtórzę, 59 866 14 64. W naszym studio Radia Maryja w Łebie u Ojców Oblatów są ojciec Antoni Bom, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Oblatów w Obrze. Witamy. Szczęść Boże. Ojciec Wojciech Popielewski, dyrektor Niższego Seminarium Duchownego w Markowicach.
Szczęść Boże.
Markowice bliskie Torunia, bo są koło Inowrocławia. Zawsze, gdy jedziemy na przykład do Kalisza na pierwszy czwartek miesiąca, to zawsze przez Markowice tam przejeżdżamy i się w drodze Matce Bożej kłaniamy.
Tak? Matka Boża błogosławi.
No to cieszymy się z tego powodu. Jest z nami także ojciec Krzysztof Jurewicz, dyrektor Sekretariatu Powołań Oblackich w Poznaniu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzisiaj mamy temat Umiał żyć w trudnych czasach, święty Eugeniusz de Mazenod. Może w takim razie poproszę o wprowadzenie nas w temat, jakie to były trudne czasy, w których żył Eugeniusz Święty, ojciec założyciel Oblatów. No i jak on sobie z tymi czasami radził?
Eugeniusz de Mazenod w ostatnich latach błogosławionego pontyfikatu naszego wielkiego rodaka, papieża Jana Pawła II, zasłużył na to, żeby zostać nazwanym przez tego wielkiego papieża jednym z tych apostołów, którzy przygotowali czasy nowożytne. Papież Wojtyła mówił, że wybrał Eugeniusza de Mazenoda na swojego osobistego patrona w dziele nowej ewangelizacji. W czasie kanonizacji 3 grudnia 1995 roku właśnie papież Jan Paweł II wskazywał na Eugeniusza de Mazenoda, który całe swoje życie poświęcił Chrystusowi. Wcześniej, 20 lat wcześniej, 19 października 1975 roku, w czasie mszy świętej beatyfikacyjnej, papież Paweł VI nazwał Eugeniusza de Mazenoda pasjonatem Jezusa Chrystusa. Ta niezwykła postać została dana Kościołowi u schyłku XX wieku jako wzór do naśladowania, dlatego że zawsze, kiedy Kościół wynosi do chwały ołtarzy któregoś ze swoich synów, zawsze stawia go jako wzór potrzebny Kościołowi tu i teraz. A więc jest to święty aktualny, potrzebny, ciągle potrzebny. Święty jest nie tylko człowiekiem z przeszłości, jest ważny dziś, czegoś nas uczy. I właśnie tu stawiamy sobie pytanie, czego uczy nas Eugeniusz de Mazenod. Powiedziałbym, że uczy nas trzech wielkich spraw dotyczących trzech różnych rodzajów trudności. Mówimy o trudnych czasach. Pierwszy obszar tych trudności dotyczy kontekstu historycznego, w którym Bóg wezwał Eugeniusza de Mazenoda. Może powiemy w ciągu naszej audycji coś więcej na ten temat, ale tytułem wstępu powiedzmy, że rewolucja francuska była jednym z najbardziej dramatycznych okresów w historii Kościoła w ogóle, a w historii Kościoła Francji na pewno. To właśnie w czasie zawieruchy rewolucji francuskiej, która była trudnym czasem, Bóg powołał człowieka kochającego Kościół i zarazem męża stanu, z jednej strony szlachcica, z drugiej strony biskupa i wreszcie senatora, który potrafił odczytać Boże wezwanie, podobnie jak niegdyś uczynił to święty Franciszek z Asyżu, aby podnieść Kościół z tej niezwykle trudnej, dramatycznej sytuacji zawieruchy rewolucyjnej. Jest to zatem jakby pierwszy obszar trudności, na którą miał odpowiedzieć swoim życiem, pełnią swojego chrześcijańskiego życia Eugeniusz de Mazenod. Drugim obszarem trudności, jaki spotkał i na jaki musiał odpowiedzieć, była jego osobista sytuacja rodzinna. Jego rodzice. To było małżeństwo nie tyle z miłości, co z rozsądku. Z jednej strony ojciec, Karol Antoni, prezes Izby Obrachunkowej, z drugiej strony córka profesora Królewskiej Akademii Medycznej, Maria Róża, która wniosła do małżeństwa posag w wysokości 60 rocznych pensji swojego męża. Jedynym synem tego związku był Karol Józef Eugeniusz. Małżeństwo to i dlatego, że wybuchła rewolucja, i dlatego, że rodziców nie łączyły specjalne więzi miłości, Eugeniusz widział, jak to małżeństwo się rozchodzi. Bardzo boleśnie przeżywał tę trudność, jaką jest pragnienie miłości, pragnienie gniazda rodzinnego i konfrontacja z rzeczywistością bardzo dramatyczną, jaką jest widok pękających więzi łączących rodziców. Jest to, powiemy, wyzwanie dla młodych ludzi, którzy mogą przeżywać dzisiaj równie bolesną, trudną sytuację związaną ze swoim środowiskiem rodzinnym. Trzeba tu wzrastać, trzeba uczyć się miłości, a to jest bardzo trudne, kiedy gniazdo rodzinne się rozpada. I trzecim obszarem trudności, który spotkał, był los wygnańca. Eugeniusz, cóż, miał 9 lat. Był kwiecień 1791 roku, jak w wyniku rosnącej, rozwijającej się zawieruchy rewolucyjnej Eugeniusz musiał opuścić swoje rodzinne miasto, opuścić swoją ojczyznę. Tułaczka wiodła go do Turynu, następnie do Wenecji, do Neapolu i do Palermo. Kiedy powrócił w 1802 roku i kiedy stanął na nowo na francuskiej ziemi, nie tylko nikt na niego nie czekał, ale nie czekała na niego żadna przyszłość. A więc trudność, jaką spotkał wówczas, polegała na odpowiedzi, na próbie poszukania odpowiedzi na pytanie, kim ja mam być, czego Bóg ode mnie chce, jakie jest moje zadanie w życiu. Podsumujmy zatem to słowo wstępne. To był rzeczywiście człowiek, którego Bóg wezwał w wyjątkowo trudnych czasach. Obiektywnie trudnych, historycznie trudnych i trudnych dla niego rodzinnie i osobiście.
No i może tutaj troszeczkę zatrzymajmy się na tym pierwszym obszarze trudności, o których tutaj ksiądz powiedział. Czasy rewolucji francuskiej i później te dziesięciolecia we Francji po rewolucji następujące. Można taką daleką analogię tutaj położyć z tymi obecnymi czasami, w których my żyjemy dzisiaj, aczkolwiek analogię polegającą na tym, że dzisiaj niektórzy próbują jakby, Bogu dzięki nieśmiało, czy nie tak jawnie, próbują tamte szablony jakby przywołać, czy je realizować. Otóż czas rewolucji francuskiej to, no oprócz tego, o czym się dzisiaj mówi, czy może nawet wbrew temu, że były to może jakieś rzekome zdobycze, wolność, równość, braterstwo, przebudowa społeczeństwa, ona się odbywała na tej zasadzie, że po prostu krwawo stłumiono powstanie katolickie w Wandei. Mnóstwo ludzi wtedy zamordowano, mnóstwo kapłanów bez wyroku żadnego zamordowano. Zniszczono mnóstwo kościołów. I później te lata, które idą dalej, na które przypada czas działalności świętego Eugeniusza de Mazenod, to są czasy, kiedy parlament francuski podejmuje co ruszto ustawy godzące w sam Kościół, ale przede wszystkim godzące w ten ewangeliczny wymiar życia. To jest taka usilna próba wymazania tej tożsamości chrześcijańskiej, katolickiej z życia społecznego. Tam są takie momenty odwilży, między innymi wydaje się rok 1830, kiedy pozwolono szkołom katolickim funkcjonować znowu. Później to będzie znów odebrane i to jest robione też wbrew pewnej logice, kiedy wiadomo było, że szkoły katolickie to jest filar, podstawa systemu edukacyjnego, to ten filar ucięto, pogrążając Francję na ileś tam dziesięcioleci w obniżeniu w ogóle jakiejś poziomu scholaryzacji. I w tym wszystkim, w takich działaniach, no, kiedy wydaje się, że jest to nieuniknione, że jest to jakiś, jak myśmy do niedawna jeszcze słyszeli, chociażby w naszej ojczyźnie, konieczność dziejowa, bo tak musi być, bo Związek Radziecki będzie istniał w nieskończoność i trzeba się temu podporządkować. I były te administracyjne zakazy, likwidacje, redukcje, nakładanie podatków, prześladowania, nawet takie prześladowania, to już mówię o tych czasach na współczesnych, które kończyły się śmiercią także i wielu duchownych. Ale mimo takich okoliczności święty Eugeniusz nie tylko jakoś próbuje prowadzić to życie kapłańskie, bogobojne, ale on wychodzi z ogromną wizją i z ogromną siłą, energią do realizacji tej wizji.
Myślę, że musimy, ojcze, podkreślić jeszcze, jakby kontynuując tę myśl, od której ojciec rozpoczął, niezwykle ważny aspekt związku tego, co przyniosła rewolucja francuska z naszymi czasami. Mianowicie mało kiedy zdajemy sobie sprawę, że praktycznie mentalność dzisiejszego społeczeństwa, to czym oddychamy, cały duchowy klimat, intelektualny klimat naszej epoki, wiąże się praktycznie z falami dwóch rewolucji, które miały miejsce w przeszłości. Z jednej strony ciągle obecna jest ta ideologia wielkiej rewolucji francuskiej, która chce Kościół wykluczyć z wszelkich wpływów dotyczących życia społecznego, kulturalnego, ekonomicznego, politycznego. Przecież to jest pokłosie wielkiej rewolucji francuskiej ciągle. Nie tak dawno odbyła się na Jasnej Górze refleksja wszystkich przełożonych wyższych zakonów męskich i żeńskich w Polsce, kiedy w czasie tej konferencji podniesiono to zagadnienie i wyraźnie powiedziano, że odpowiedzią życia konsekrowanego dzisiaj jest nie tyle odpowiedź według konkretnego charyzmatu danej rodziny zakonnej, bo to jest zawsze ważne w Kościele, ale odpowiedzią na dzisiejsze czasy ze strony Kościoła, ze strony rodzin zakonnych jest postawienie Boga na pierwszym miejscu i ukochanie Kościoła. Dlaczego tak mocno wyakcentowano te dwie sprawy? Dlatego, że wielka rewolucja francuska w swoim założeniu i w swoich skutkach, mimo tej całej skomplikowanej sytuacji, w jaką był zamieszany Kościół przedrewolucyjny we Francji, wielka rewolucja francuska przyniosła właśnie te dwie cechy, czy dwa wyznaczniki dzisiejszej mentalności, dzisiejszych prądów kulturowych. To znaczy Bóg, nawet jeśli może liczyć się dla kogoś indywidualnie, to nigdy nie może być absolutnym priorytetem w myśleniu, w kulturze, w polityce. Bóg nie może być obecny. A więc ten priorytet Boga, który chcemy przywrócić w naszym osobistym myśleniu, życiu duchowym, życiu naszych rodzin zakonnych, naszego społeczeństwa, to jest odpowiedź na to, co zrobiła wielka rewolucja francuska. I druga sprawa, eliminacja Kościoła. Powiedzielibyśmy w ogromnym skrócie, upraszczając wiele aspektów tej skomplikowanej sytuacji historycznej, wielka rewolucja francuska wylała dziecko z kąpielą. Ona chciała odpowiedzieć na wiele niesprawiedliwości, jakie miały miejsce w społeczeństwie francuskim, ale wszystko to obróciło się ostatecznie przeciwko Kościołowi. Znamy przecież ten wielki terror, ogromne spustoszenie, które przede wszystkim przez wioski Francji szło i paliło kościoły, zabijało kapłanów, eliminowało rodziny zakonne. Wielki terror porównywalny jedynie z tym, czego doświadczyliśmy w reżimie ostatnich dziesięcioleci w Polsce i tutaj w Europie Wschodniej. A zatem postawić Boga na pierwszym miejscu, przywrócić Kościołowi jego właściwą rolę w społeczeństwie, w świecie, w kulturze, to jest odpowiedź na wielką rewolucję francuską. Dalszym ciągiem tych niszczycielskich prądów była rewolucja październikowa, która z innego tytułu i z innych założeń, ale chciała dokładnie tego samego. Pozbawić człowieka tego odniesienia do miłującej obecności Boga, która porządkuje życie, która wprowadza w to życie hierarchię wartości, która nadaje ludzkiemu życiu sens, radość, głębię. Żeby człowiek mógł żyć, Bóg musi umrzeć. To w dużym skrócie przecież hasło Wielkiej Rewolucji Październikowej, która zapadła z tą swoją ideologią w duszę, w umysły, w serca, aż po dziś dzień.
No i dlatego mamy tutaj co rusz takie sytuacje, że chociażby już tutaj, żeby operować tymi konkretnymi przykładami, jeden z kapłanów wychodzi na kazanie i potem, prawda, są zarzuty, że miesza się do polityki, dlatego ponosi śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach. Tym kapłanem jest nie kto inny jak błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko na przykład, prawda? Czy mamy obecnie sytuacje takie, że symbole religijne, krzyż poniża się bezcześci, sąd w imię neutralności światopoglądowej wydaje wyrok, że to jest dopuszczalne, bo to jest sztuka. Mamy co chwilę głosy, że musi być w działaniach państwa neutralność światopoglądowa, choć nikt tej neutralności nie definiuje, co to ma być i w praktyce jest to taki zakamuflowany albo otwarty ateizm. Słyszymy co rusz, że życie zakonne, klasztory to jest coś niepotrzebnego, że tam ludzie marnują życie i to robią kosztem innych, bo inni muszą na nich, prawda, pracować. Święty Eugeniusz nie tylko ukochał kapłaństwo, ale zrozumiał, że najlepszym, najskuteczniejszym narzędziem realizacji tej misji odzyskiwania świata dla Chrystusa będzie stworzenie rodziny zakonnej. Może w takim razie spróbujmy postawić pytanie tak, jak dzisiaj, korzystając z tej duchowości świętego Eugeniusza, powiedzieć ludziom dzisiejszym, że kapłaństwo, że życie zakonne to jest coś dobrego, wspaniałego, że warto temu poświęcić życie. I dlaczego? I co z tego wynika? Jaka jest ta wielka misja?
Może najpierw musielibyśmy spojrzeć, jak święty Eugeniusz odkrywał swoje kapłaństwo, bo to też nie od razu się zrodziło. Oczywiście był synem ziemi francuskiej. Jego powołanie zrodziło się, można powiedzieć, po rewolucji, kiedy spostrzegł kościół, który był zniszczony, no właśnie opływający krwią, opuszczony, tak go zresztą nazywał. I tu właśnie zrodziła się też ta wielka miłość Eugeniusza do kościoła, do tych ludzi, którzy zostali pozbawieni Chrystusa. Wiemy, że wioski szczególnie, tam Słowo Boże przez wiele lat nie było głoszone, dlatego ludzie gdzieś tam mocno od kościoła się oddalali. I to, myślę, co było ważne w życiu Eugeniusza, to to, że on potrafił bardzo pięknie odczytywać znaki czasu. Między innymi właśnie spoglądając na opuszczony kościół, ale opuszczony kościół to są opuszczeni ludzie. I dlatego on jakby powolutku odkrywał to swoje powołanie do kapłaństwa. I tu, myślę, trzeba wspomnieć właśnie to wydarzenie Wielkiego Piątku, które było wspomniane już na kazaniu w czasie mszy świętej, kiedy Eugeniusz najpierw dostrzegł siebie jako wielkiego grzesznika. Przecież całe wygnanie, całe lata tułaczki, on, no tam też były jego losy różne. Raz był bliżej Pana Boga, raz był dosyć daleko. I właśnie ten Wielki Piątek, kiedy pozwolił mu dostrzec to, że jest grzesznikiem, że gdzieś oddalił się od Pana Boga, ale nie pozostał z tym, tylko odkrył, że jest człowiekiem odkupionym przez Pana Boga, obdarzonym wielką miłością Bożą. I tu pojawia się w jego życiu pytanie, więc skoro jestem grzesznikiem, ale grzesznikiem odkupionym, co więc mam ze swoim życiem zrobić? I tu właśnie pojawia się też myśl o powołaniu kapłańskim, bo to jest najpierw powołanie kapłańskie. No i decyduje się wstąpić do seminarium, to nie było też takie łatwe wstąpienie do seminarium, ponieważ rodzina arystokratyczna nie godziła się z tym, aby on teraz, mówiliśmy już, zmarnował swoje życie wstępując do seminarium. Tu mama się też sprzeciwiała, ale on wtedy pięknie też powiedział, czyż to on był jedynym męskim potomkiem tej rodziny, czyż to nie piękne, że nasza rodzina zakończy się na kapłanie. I dlatego tutaj jest ta myśl o wstąpieniu do seminarium. Wyświęcony wraca do Aix i tu też właśnie kilka wydarzeń, które jakby naznaczyły życie i działalność świętego Eugeniusza i myślę naznaczyły potem także charyzmat nasz, misjonarzy oblatów. Kiedy wraca do Aix, mieszka na początku u mamy i obserwuje życie w Aix. I tu kilka takich charakterystycznych rzeczy, które możemy tam dostrzec właśnie i co, które on dostrzega i potem odpowiada. Na przykład codziennie z domu mamy chodzi do kościoła świętej Magdaleny, aby tam odprawiać mszę świętą. Przechodząc po drodze musi zauważyć, czy zauważa więzienie, gdzie od lat nie było duszpasterza. Nie było kogoś, kto by spowiadał tych więźniów. Zresztą to były też czasy jansenizmu, gdzie niespecjalnie pozwalano, aby tych ludzi rozgrzeszać, aby właśnie nawet przed wykonaniem wyroku śmierci, aby ich pojednać z Panem Bogiem. To się już okazało takim wielkim wezwaniem dla Eugeniusza i sam postanawia tam iść. Towarzyszy tym więźniom, rozgrzesza, towarzyszy im aż na szafot często. To jest jedna z takich charakterystycznych cech jego duszpasterstwa. Ale też właśnie idąc znowu, ciągle ta droga między domem mamy a kościołem świętej Magdaleny, idzie i widzi młodzież, która niespecjalnie wie, co ze sobą zrobić, młodzież opuszczoną. I też właśnie tą młodzieżą się zajmuje, tworzy z nich stowarzyszenie młodych, to stowarzyszenie bardzo szybko się rozrasta i to jest właśnie taki następny jakby rys charakterystyczny charyzmatu Eugeniusza, a potem misjonarzy oblatów, właśnie zajmowanie się młodzieżą, szczególnie tą młodzieżą, która gdzieś tam straciła z pola widzenia Pana Jezusa. Może ja dam głos teraz.
I też ważny aspekt, myślę, naszego zgromadzenia, to, że jeszcze za czasów życia Eugeniusza już posłał pierwszych oblatów też na misję. Potem to się kształtowało i dzisiaj oczywiście nasi współbracia, misjonarze oblaci posługują w ponad 70 krajach świata.
Do tego aspektu za chwilkę będziemy mieli okazję wrócić, ponieważ będziemy mieli okazję powiedzieć też o tym, jak charyzmat owocuje dzisiaj. Niemniej dla całości tego wielkiego profilu duchowości naszego założyciela chcielibyśmy jeszcze podkreślić jego drogę ku kapłaństwu w seminarium w tym trudnym kontekście właśnie politycznym, również o którym mówiliśmy. Przywołajmy tylko kilka faktów. Młody Eugeniusz jako spóźnione powołanie jest w seminarium wówczas, kiedy z jednej strony cesarz więził papieża i okupował Rzym, z drugiej strony, kiedy kardynałowie odmówili udziału w jego ślubie, w ślubie cesarza z Marią Ludwiką, usunięto cały zarząd seminarium, wreszcie Eugeniusz nie chce przyjąć święceń kapłańskich z rąk biskupa nie utrzymującego związku z papieżem, dlatego czeka dłużej. I wyobraźmy sobie, że kiedy Pius VII jest deportowany przez Napoleona, to Eugeniusz właśnie jest łącznikiem pomiędzy seminarzystami Seminarium Świętego Sulpicjusza a losem papieża. To Eugeniusz prostuje wszystkie plotki polityczne, złe. To on uzdrawia złą krew, którą wpuszczano świadomie w umysły młodych seminarzystów na temat losów papieża. To wszystkie nieścisłości prostuje Eugeniusz. Każdą wiadomość uważa za osobiście dotyczącą jego samego. Co to oznacza? To oznacza, że w czasie swojej seminaryjnej formacji Eugeniusz pokazywał, czym jest naprawdę umiłowanie Kościoła. To, co napisał przed śmiercią Jan Paweł II. Kochać Kościół znaczy kochać go w jego osobach i w instytucjach. Kochać go w papieżu, kochać go w instytucji stolicy apostolskiej. Miłość do takiego Kościoła okazał Eugeniusz i to bezkompromisowo. Przecież to, że przeżył wygnanie całego zarządu seminarium, bardzo mocno go wstrząsnęło, bo jakże to, usuwany jest zarząd seminarium, więc osoby odpowiedzialne za formację, co teraz zrobić? Pójść na kompromis? Nie, Eugeniusz tego nie zrobił. wypowiedział, odpowiedział nie na propozycję święceń, kiedy miał go święcić biskup nie utrzymujący kontaktu ze Stolicą Apostolską. To jest wielki heroizm tego młodego człowieka. Dlatego możemy mieć zaufanie do niego, jeśli tak można powiedzieć, od najmłodszych lat jego formacji, bo on dał świadectwo swojego życia, swoim życiem dał świadectwo, czym jest to umiłowanie Kościoła, o którym mówimy.
Drodzy Państwo, rozmawiamy tutaj w Łebie u Ojców Oblatów na temat trudnych czasów i umiejętności życia w tych trudnych czasach. Na przykładzie wspaniałej postaci świętego Eugeniusza de Mazenod. Za kilkanaście minut uruchomimy nasz telefon. Już teraz go przypomnę, żeby Państwo sobie zanotowali ten numer 59 866 1464. 59 866 1464. Może teraz spróbujmy troszeczkę dotknąć tej kolejnej grupy problemów życia rodzinnego, bo czasy są trudne nie tylko z tego powodu, że takie czy inne systemy polityczne panują. Czy to była ta krwawa dyktatura rewolucji francuskiej, czy to był zupełnie oszalały niemiecki faszyzm Hitlera, czy zakłamany komunizm Lenina i Stalina, czy może nawet i dzisiejsze te prądy, które mówią o, zwą siebie jakoś tam liberalizmem, aczkolwiek w tych działaniach, które ostatnio obserwujemy, coraz dobitniej widać, że z liberalizmem, czyli z tym, co promuje wolność wszelaką, niewiele ma to wspólnego, jeżeli coś na sposób wolności, tylko w niektórych dziedzinach i to wolności tak pojętej, żeby ona człowiekowi szkodziła, a nie go rzeczywiście wyzwalała. Ale trudne czasy są także i wtedy, niezależnie od tych systemów, kiedy i w rodzinie dzieje się źle. Tak jak mieliśmy tutaj przykład, tutaj powiedziane to o rodzinie świętego Eugeniusza. Jakie dzisiaj są te zagrożenia, trudności, jakie mogą przeżywać rodziny i w jakich może znaleźć się konkretnie młody człowiek, który no także staje wobec tego pytania, wobec którego staje każdy, wobec którego stanął święty Eugeniusz, czym jest moje życie i co mam z nim zrobić?
Od 5 lat decyzją ojca prowincjała, czyli naszego przełożonego zakonnego, jestem odpowiedzialny w naszym zgromadzeniu za powołania do misjonarzy oblatów. I na co dzień z tym problemem, o którym teraz właśnie mówimy, też stykam się prowadząc 4 kolekcje powołaniowe czy dni skupienia. Tak jak święty Eugeniusz za czasów swojej młodości przeżył właśnie tego rozbicia w domu rodzinnym, tak również i dzisiaj są tacy ludzie młodzi, którzy z jednej strony fascynują się Chrystusem, szukają odpowiedzi na te pytania, co dalej, którą drogą iść przez życie, a z drugiej strony też doświadczają właśnie tego rozbicia, czy w domu rodziny, czy braku akceptacji, czy braku miłości, braku zrozumienia. I z tym wszystkim Kościół musi umieć też tych młodych ludzi przygarniać. Musi ich umieć wysłuchać, musi ich umieć zrozumieć. Więc tak jak Eugeniusz doświadczał tych różnych sytuacji trudnych, tak i dzisiaj współcześnie żyjący młodzi też tych różnych problemów doświadczają.
W życiu Eugeniusza de Mazenoda jest jeszcze taki bardzo ważny moment, który mówi nam o tym, że do wzrastania musimy mieć mistrzów. Eugeniusz nigdy nie zostawi młodzieży jako kapłan i jako biskup dlatego, że w swoim młodym życiu, życiu wygnańca, życiu młodego człowieka praktycznie samotnego z rozbitej rodziny, doświadczył obecności mistrza. Tym mistrzem był ksiądz Don Bartolo Zinelli, którego Eugeniusz de Mazeno spotkał na wygnaniu w Wenecji w 1794 roku, kiedy rewolucyjne wojska postępowały. On musi z Turynu uchodzić do Wenecji. Wenecja nie zachwyciła go. Nie zachwyciła go, jakkolwiek pozostawiła na nim niezatarte znamie, dlatego że spotkał mistrza. Kapłana, który nauczył go 3 rzeczy. Pierwsze, nauczył go umiłowania modlitwy, nauczył go umiłowania ascezy i uporządkowania życia. Już jako arcybiskup Eugeniusz de Mazenod będzie pisał: o błogosławiony przewodniku, kim byłbym, gdybym nie spotkał Ciebie na drodze życia w najbardziej niebezpiecznym okresie mojej młodości. To nie był długi czas, ale Don Bartolo Zinelli zapisał się w świadomości Eugeniusza de Mazenoda jako przewodnik. Jaki wniosek wyciągnął Eugeniusz z tego doświadczenia? Żeby móc skutecznie pracować, żeby móc skutecznie ewangelizować młodych ludzi, musimy być dla nich mistrzami. Musimy być pośród nich i uczyć ich od nas samych wartości, którymi my żyjemy.
No tutaj też nie sposób się jakoś oprzeć pokazaniu także i tej współczesności, w której my żyjemy. Z jednej strony ten wielki mistrz, nie tylko dla młodych, ale dla każdego, błogosławiony Jan Paweł II. Rzeczywiście Światowe Dni Młodzieży, które rozpoczął, czy Światowe Spotkania Rodzin, czy jego pielgrzymki po całym świecie u nas w Polsce, one wielu ludziom pokazały drogę, wielu, szczególnie w tym najtrudniejszym okresie młodości, były takim światłem. No ale popatrzmy z drugiej strony. No dzisiaj mamy podpisaną legalizację posiadania na przykład jakiejś drobnej, co to jest drobna dawka narkotyku, co to jest drobna, prawda? Co to jest za bycie, co to jest za mistrzostwo wobec młodzieży? Dzisiaj mamy nachalną promocję aborcji czy jakichś innych rzeczy i to wszystko w imię postępu, w imię bycia inteligentnym, rozwiniętym. Dzisiaj wielu próbuje w nowoczesny sposób, w cudzysłowie tutaj to określenie nowoczesny podaje, mówić o tym, że są różne modele rodziny, nie tylko ta tradycyjna, która tak się już w zasadzie przeżyła i wyczerpała, ale jakieś tam inne i tutaj coś budują, nie bacząc wcale na to, że młodzi ludzie, którzy mają nieszczęście wpaść w taki model, no to jest po prostu ich życiowa tragedia.
Chciałbym dodać, ojcze, jeszcze do tego, o czym ojciec przed chwilą mówił, jeszcze jedną istotną rzecz dotyczącą tego, jak kształtujemy młode pokolenie, mianowicie model szkoły. Szkoła od przedszkola aż po uniwersytet została dzisiaj pozbawiona tego wymiaru mistrz-uczeń. Nauczyciel został jakoś przedziwnie pozbawiony autorytetu, który miał, i sprowadzony jedynie do pośrednika w przekazywaniu wiedzy, która staje się coraz bardziej techniczna, coraz mniej humanistyczna, coraz mniej przekazuje wartości. Szkoła, żeby mogła wychowywać umysł i serce, musi być kształtowana według tego sprawdzonego modelu, kiedy uczeń idzie za mistrzem, mistrz ma autorytet. Państwo stoi za autorytetem nauczyciela. Państwo stoi za autorytetem rodziny. Państwo stoi za autorytetem kościoła. Te trzy czynniki, jeśli razem współpracują, mają szansę dać młodemu pokoleniu wzrost, o który tutaj chodzi. Mają szansę przygotować go do dorosłego życia. Jeżeli my rozdzielimy te trzy elementy, szkołę, kościół i rodzinę, jeżeli wrzucimy młodego człowieka w wir machiny administracyjnej, jeżeli damy mu szkołę, która ma wytworzyć produkt w postaci radości, zadowolenia bieżącego, obecnego, jeżeli nie nauczymy młodego człowieka pracy organicznej i odpowiedzialnej, a zadowolenie będzie po latach, to nie będziemy w stanie wychowywać młodych ludzi tak, jak chciał tego święty Eugeniusz de Mazenod.
Bycie mistrzem dla młodego człowieka, co na ten temat ma do powiedzenia rektor Wyższego Seminarium Duchownego?
Może znowu spojrzyjmy na świętego Eugeniusza najpierw. Wspomniałem już o tym, że on założył Stowarzyszenie Młodzieży i bycie mistrzem, co oznaczało? No przede wszystkim był z nimi owszem jako partner i towarzysz, ale był zawsze jako autorytet, czyli ten, który coś swoim życiem już pokazuje. I to, co było też charakterystyczne dla tego stowarzyszenia, które on założył, a czego jest może coraz mniej w dzisiejszym społeczeństwie, pewno i w szkołach, i w ogóle w grupach, był bardzo wyraźny regulamin, bardzo jasno ustawiony, pewne wymagania, które są stawiane młodzieży i konsekwencje oczywiście też potem jakby nieprzestrzegania tych wymagań, które tam były. Był też plan dnia, to był plan dnia, gdybyśmy spojrzeli na ten program, który on ułożył, to był prawie zakonny plan dnia, mimo iż to byli ludzie świeccy, ta młodzież to byli ludzie świeccy, ale starali się żyć według tego planu dnia. Czyli mistrz to jest ten, który sam swoim życiem, swoim przykładem pokazuje, jak należy żyć, ale też potem tych, którzy są mu powierzeni, wymaga od nich, aby pewne zasady, pewne normy były przestrzegane dla ich dobra. Nie teraz, żeby mistrz się cieszył z tego, że oni postępują tak jak on, ale dla ich dobra. Tu w tym wypadku to było stowarzyszenie dla, no, z troską o duszę tych młodych ludzi, którzy byli gdzieś zagubieni.
No, ciekawa rzecz, że tak sobie myślę, że ubiegły wiek, wiek XX, jego druga połowa, to z jednej strony było to hasło Bóg umarł, śmierć Boga i tak dalej, bo on nas krępuje, bo on nam nie pozwala rzekomo osiągnąć pełni człowieczeństwa. To była gwałtowna polemika, czy wręcz negowanie tych wymagań, jakie niesie ze sobą nauka ewangeliczna, nauka Chrystusa, te wymagania, które chociażby wyrażane są w 10 przykazaniach Bożych. Ale z drugiej strony ludzie idąc, czy wielu ludzi nie wahało się przed zaufaniem różnym mistrzom jakiejś tam ogólnie pojętej filozofii wschodu, którzy, żeby osiągnąć doskonałość w czymś tam, to kazali, nie wiem, ręce wkładać do gorącego piasku i tak dalej. Z drugiej strony dzisiaj, już w wieku XXI, wielu idzie za jakimiś wymaganiami mistrzów, nie wiem, odchudzania czy dobrej figury i katuje się niemiłosiernie, choć praktyka pokazuje, że efekty tego są bardzo krótkotrwałe, że to nie tędy droga, a jednak no tutaj ci ludzie są gotowi ślepo iść jak w ogień. No to jest też pewien taki fenomen. Z jednej strony polemika i odrzucanie, wybiórczość w podejściu do przykazań, a z drugiej strony jakieś bezgraniczne, wręcz naiwne zaufanie do jakichś takich nie wiadomo skąd wziętych recept, nie wiadomo jakich ludzi.
Tak. Gdybyśmy prześledzili początek powołania Eugeniusza de Mazenoda jako chrześcijanina, to słynne mistyczne doświadczenie Wielkiego Piątku 1807 roku, to powiemy, że Eugeniusz odkrył wtedy, że prawdziwie człowiekiem stajemy się w Chrystusie. On mówił, używając tego języka, którym ojciec przed chwilą przemawiał, że można mieć wielu mistrzów. Powiedział, ja szukałem szczęścia poza Bogiem. Ja miałem swoje sposoby na szczęście. Ja próbowałem kariery, ja próbowałem ułożyć sobie życie rodzinne, ja próbowałem mieć swój projekt na życie, próbowałem naśladować innych mistrzów, powiemy tak, ale odnalazłem siebie w Chrystusie. To, co powie Sobór Watykański II, stworzenie bez Stwórcy ginie, co rozwinie potem papież Wojtyła, mówiąc, że tylko w Chrystusie jesteśmy tak naprawdę sobą, jesteśmy w pełni ludźmi tylko w Chrystusie, to było pierwotne doświadczenie chrześcijańskie Eugeniusza de Mazenoda. Dlatego pracując z ludźmi młodymi, on sam i rodzina zakonna, którą założył, miała i ma prowadzić młodych ludzi właśnie od tych wszystkich diet, od tych wszystkich wschodnich mistrzów, od tego zakochania w sobie do Chrystusa. Nie bać się tego. Chrystus nikomu nie zrobi krzywdy. On pokaże, na czym polega piękne człowieczeństwo.
No i oczywiście wtedy, jak to odkryjemy, to tam i nawet w tej drodze duchowej, nawet jakaś tam dieta może być też narzędziem, które gdzieś tam pomoże w czymś tam, prawda? Bo są też takie rekolekcje, teraz szczególnie jakoś popularne, oczyszczające, ale to nie tylko chodzi o tę figurę, żeby się podobać, żeby sobie się podobać przede wszystkim, ale żeby dojść właśnie do tego, że ja takim, jakim jestem, podobam się Bogu i Pan Bóg ma wobec mnie plan, który trzeba, żeby po prostu odkryć i pójść za nim. I wtedy dopiero moje życie będzie pełne, będę je przeżywać w obfitości. To modne były też takie hasła, samorealizacji, prawda, że człowiek się musi zrealizować sam, tymczasem no bez Boga można tych prób podejmować dziesiątki i zdaje się, że skończy się to jakimś, najdelikatniej mówiąc, bardzo dużym rozczarowaniem.
W pierwszych słowach, które Eugeniusz napisał, w pierwszych konstytucjach i regułach, a które zostały do dzisiaj w obecnej edycji konstytucji i reguł jako tak zwana przedmowa, Eugeniusz napisał swoje credo dotyczące tego, jak staje się człowiek wielki. Muszą wyrzec się samych siebie. Muszą pracować z całych sił jedynie dla Boga, bezinteresownie i wspaniałomyślnie. Inaczej nie będzie w ich życiu owoców. Czyli to zakochanie w sobie, ono ma iść przez zakochanie w Chrystusie. Ja mam pokochać w Chrystusie swoją wielkość, mój obraz nowego człowieczeństwa. Dopiero wtedy będę prawdziwie szczęśliwy. Ja zobaczę, kim mogę być w Chrystusie. Cały potencjał mojego człowieczeństwa jest w Nim. To jest również ta pierwotna intuicja naszego Ojca Założyciela. Odejść od siebie nie dlatego, żeby coś stracić, bo Chrystus niczego mi nie zabiera. Ja w Nim zyskam. Będę miał nowe serce, odzyskam w nim moją prawdziwą godność i wielkość. I to jest właśnie cały sekret ludzi świętych. Oni niczego nie stracili w Chrystusie. Oni zyskali nową osobowość, wspaniałą osobowość, która pociąga, mimo krytyki, jaka ciągle towarzyszyła pontyfikatowi Jana Pawła II. On był podziwiany przez ludzi wierzących i niewierzących, może bardziej jeszcze przez tych drugich, dlatego, że był wielki. A był wielki dlatego, że jego wielkość płynęła z tego odnowionego człowieczeństwa w Chrystusie. Ludzie, którzy nie mieli łaski wiary, podziwiali w nim to, że jednak ktoś ukształtował jego człowieczeństwo w tak wspaniały sposób.
No i tak trochę zrobiliśmy taką panoramę tych trudnych czasów w trzech aspektach. Pierwsza sprawa to te trudności związane z kontekstem historycznym, czasy, w jakich żyjemy, systemy polityczne, bieżąca sytuacja. Druga sprawa to sytuacja rodziny, w której też każdy z nas przychodzi na świat, żyje, rozwija się. No i trzecia sprawa to nasze osobiste trudności w rozpoznaniu, na czym polega właśnie to życie człowieka, jaki jest jego sens, który kierunek, jaką drogę należy obrać, żeby to mieć to poczucie sensu, pełni. Święty Eugeniusz tutaj rzeczywiście ukazał nam bardzo, bardzo dobrze te, jak można przejść przez te wszystkie trudności i nauczyć się żyć z nimi, bo zapewne nie wszystkie z nich pokonamy. No, nie zmienimy dzisiaj sytuacji politycznej, jaka istnieje wokół nas. Może nawet nie do końca jesteśmy w stanie wpłynąć jakoś tam uzdrawiająco, zbawczo na naszą rodzinę, bo każdy jednak ma jakąś za siebie odpowiedzialność. Owszem, możemy bardzo wiele wysiłkiem, pracą nad sobą zmienić w sobie, ale możemy także nauczyć się żyć z tymi trudnościami i wykorzystywać je dla rozwoju wszystkich ku dobru wszystkich, żeby im ukazać także w tych trudnościach, w tych dramatycznych okolicznościach, jakie czasami nas spotykają, światło Bożej prawdy, Bożej miłości.
I jeszcze dodajmy, że w tym trzecim obszarze zdobywania siebie Eugeniusz przeżył też moment kryzysu związanego z jego własną osobowością. To był człowiek, którego określilibyśmy jako człowiek niełatwego charakteru. To był człowiek porywczego temperamentu, południowiec, o ogromnie wrażliwym sercu, które chciało kochać, sercu, które tęskniło za miłością, której był pozbawiony od początku swoich lat. Z drugiej strony człowiek pasjonat, który chciał wszystkim stawiać tak samo wysokie wymagania, jakie stawiał sobie, stąd szereg konfliktów, problemów, niezrozumienia, jakiejś takiej samotności, która go dotykała, ale z tego pola walki wyszedł zwycięski. On wiedział, że sami dla siebie, każdy z nas sam dla siebie jest polem walki. I tu nie wolno się poddać, tu nie wolno zdezerterować, ponieważ to nowe człowieczeństwo wykuwamy w codzienności, a za tym kryje się ciężka praca.
Drodzy Państwo, zapraszamy teraz do rozmów. Już uruchamiamy nasz telefon. 59, to jest telefon do Łeby, 59 866 1464, powtórzę 59 866 1464, kierunkowy do Polski 0048, za oceanu 01148, potem raz jeszcze powtórzmy 59 866 1464. Jak my sobie radzimy w tych trudnych czasach, czy w tych trudnościach rodzinnych, czy w trudnościach z samym sobą w rozpoznaniu naszej drogi życiowej, jak pomaga nam także postać świętego Eugeniusza Damazanot, czy znamy go, czy poznaliśmy go przez posługę także ojców oblatów. Może ktoś z Państwa jest parafianinem, czy jest gdzieś w zasięgu oddziaływania misji oblackich, to również o takie świadectwa, takie wypowiedzi prosimy. I odbieramy pierwszy telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ja do audycji.
Tak, witamy na wieki wieków, amen. Oj, ktoś nam się przestraszył, ale odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja, halo? Ktoś nam się pierwszy przestraszył. 59 866 1464. Słuchamy Radio Maryja, halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina Suterska z Wolsztyna, koło Obry.
Kłaniamy się Pani Halino.
Parafia świętego Józefa. Bardzo serdecznie witam ojca prowadzącego oraz ojców, którzy są obecni w studio. Szczególnie gorąco pozdrawiam ja i mój małżonek Marek, ojca dyrektora Popieleckiego. Nie wiem, czy sobie kojarzy nasze nazwisko. Suterska.
Kojarzę i serdecznie pozdrawiam.
Tak, bardzo dziękuję. Ja po prostu odważyłam się zadzwonić, ponieważ jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu i Matce Najświętszej za to, że dane mi było w pewnym okresie, w latach 90. korzystać z wiedzy, bogactwa wiedzy i wartości, które przekazywane mi były na kolegium w Olsztynie przez ojców oblatów. I właśnie w tym momencie chciałam bardzo serdecznie podziękować, jeżeli mnie w ogóle słyszy, ojciec Józef Kowalik, który był moim promotorem, ojciec Adam Wojtczak, ojciec Czyż, Jochen. Serdecznie ich pozdrawiam. Mam wielką wdzięczność, dlatego że trudne tematy, trudne pytania, które stawialiśmy ojcom, właśnie pomagały nam później w naszych katechezach, które prowadziliśmy w szkole. Ja już obecnie nie pracuję, jestem na emeryturze. Ale to była wielka zasługa właśnie ojców i bardzo sobie to cenię. Dlatego jestem wdzięczna i pamiętam każdego dnia w modlitwie za ojców właśnie.
Dziękujemy bardzo Pani Halino. A czy Pani jakoś, że tak powiem, poznała troszeczkę także postać świętego Eugeniusza de Mazenot?
To znaczy ja odpowiem tak, ja uważam, że w tej chwili właśnie to, co ojcowie przekazują młodzieży, to jest coś bardzo cennego, dlatego że w tej chwili rzeczywiście sytuacja w szkołach jest bardzo trudna. I jeżeli nie będzie tego związku, o którym tutaj była przed chwilą mowa w Radio Maryja, tego związku i tej współpracy między rodziną, kościołem a szkołą, a tego naprawdę nie ma, to rzeczywiście są i będą trudności wychowawcze. Dlatego właśnie dobrze, że są ojcowie oblaci. Ja naprawdę serdeczne dzięki. Pozdrawiam i nie przedłużam, bo być może jeszcze ktoś więcej chce zabrać głos.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam całe Radio Maryja.
I my również pozdrawiamy Panią, również Pani rodzinę. Szczęść Boże. To jeden z aspektów takiej tej działalności misyjnej oblackiej, która ma, możemy tak to powiedzieć, odnosząc do tematu dzisiejszych rozmów, która ma pomóc ludziom dzisiejszym nauczyć się życia w trudnych czasach poprzez wiedzę, poprzez umiejętność rozeznawania dobra i zła. Co to był za kolegium w Olsztynie?
To było kolegium katechetyczne, związane z papieskim wydziałem teologicznym w Poznaniu i uczestnicy tego kolegium korzystali z wykładów prowadzonych przez profesorów seminarium w Obrze. Taka grupa bardzo zainteresowana, niewielka, ale jak widać to, co się wtedy wydarzyło, owocuje do dzisiaj. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich uczestników dawnego kolegium.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, Milena, Zachód Polski.
Szczęść Boże, witam Pani Mileno i zapraszamy do rozmowy.
Proszę ojców, ja powiem tak. Ja interesuje to pokolenie młodzieży, które właśnie ma problemy w życiu. 2 lata temu wyszłam z sekty Świadków Jehowy. Nie miałam w swoim życiu na początku drogi, młodej drogi życiowej jako 11-letnie dziecko właśnie tego przewodnika. Kiedy weszłam w tą sektę, katecheci w szkole wręcz zrobili odwrotną robotę. Zamiast do jasnej stać się przewodnikami w moim życiu, to oni wręcz pogłębili to moje pragnienie bycia w sekcie, dlatego że nastawiali przeciwko mnie koleżanki, kolegów w szkole i w internacie. Kiedy ja skarżyłam się ludziom z sekty, oni mnie w tym utwierdzali, bo skoro ciebie prześladują i śmieją się z ciebie, to ta twoja droga życiowa jest dobra. Ale chwała Panu, spotkałam dojrzałą, młodą osobę w wierze katolickiej. Moją koleżankę, są nadal się przyjaźnie, Paulinę, która tak jak Demazyno wymaga ode mnie. Nie tylko ode mnie, ale i od siebie. Cały czas jestem na tej drodze nawracania się. Mam trudności, mam słabości duchowe. Wiem, że nawet dzisiaj cierpię. Trudno mi jeszcze z tym wszystkim się pogodzić. Byłam gwałcona przez Świadka Jehowy. Ciężko mi o tym mówić. Ale...
Pani Mileno, no rzeczywiście to takie przeżycia, no, dramatyczne. Ale właśnie może pani powie, jak dzisiaj pomaga pani chociażby właśnie ta koleżanka pani.
W dalszym ciągu z Pauliną prowadzimy rozmowy na temat wiary. Paulina zabrała mnie na rekolekcję, bo ja byłam ochrzczona w wierze katolickiej. Ale tak jak Desmazy, no nie miałam wzoru wiary w rodzinie. Nie miałam wsparcia w rodzinie. Rodzina zadawała mi ból i dalej zadaje. Paulina zabrała mnie, powiem tak, ciężko mi zebrać myśli, może Paulina słucha, może ona zadzwoni i uzupełni moje wypowiedzi, ale Paulina w przeciwieństwie do katechetów powiedziała mi takie zdanie. Milena, to jest twoje życie, twoja sprawa, twoja więź z Chrystusem, ale jeżeli będziesz mnie potrzebować, jeżeli będę widzieć, że cierpisz, nie pozwolę na to. Paulina zabrała mnie na rekolekcję dla niepełnosprawnych. Tam praktycznie po 10 latach nieobecności w kościele poszłam do spowiedzi, przyjęłam komunię. W dalszym ciągu, kiedy tylko możemy, spotykamy się, rozmawiamy, modlimy się nawet wspólnie przez telefon. Teraz wybieramy się, bo mi potrzebna jest modlitwa o uwolnienie. Wybieramy się na rekolekcje charyzmatyczne. Ciągle mam dręczenia duchowe. Wątpię czasami w istnienie Boga, który mnie kocha. Ale Paulina mnie przekonuje, że skoro są dobrzy ludzie, którzy mnie kochają, to znaczy, że nimi ktoś kieruje, czyli miłość Boża. Jestem od krótkiego czasu w Towarzyszeniu Civitas Christiana, podejmuję się duchowej adopcji. Przez to próbuję walczyć też o inne istnienia i życie, chociaż modlitwa jest, przychodzi mi z trudem. Proszę Ojcu o modlitwę w intencji mojej i Pauliny.
Pani Milena, na pewno się za Panią będziemy modlić także dzisiaj podczas komplety, już za niecałą godzinę. Także życzymy i będziemy się też modlić o to wytrwanie, a proszę nawet w momentach wielkiej wątpliwości w istnienie Boga powiedzieć sobie tak, Panie Boże, ja wątpię w Twoje istnienie, ale ufam Ci bezgranicznie i wtedy to może też pomoże przetrwać.
Paulina nauczyła mnie modlitwy, która mi pomaga. Do Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadkom niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. I tą modlitwą modlę się też w intencji wszystkich młodych, którzy duchowo cierpią. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Szczęść Boże. Dziękujemy Pani Milenie, no i pamiętamy, będziemy pamiętać zaraz w komplecie, w modlitwie, ale też właśnie w tym poruszającym świadectwie przeplatały się te, przynajmniej te dwa obszary trudności, tych trudnych czasów. No, chociaż Pani Milena mówiła o tej trudnościach osobistych w odnalezieniu drogi do Boga, do Kościoła, to jednak ciągle było to echo jednak tych trudności, takich relacji międzyludzkich. Nie znalazła jakiejś akceptacji, miłości. Teraz z kolei to, że jednak tacy ludzie na jej drodze się pojawili, jest przez jej koleżankę Paulinę ukazywane jako pewien znak od Boga. Bardzo, bardzo zresztą słusznie. No ale popatrzmy, jak to się przeplata wszystko. Gdy nie ma tej miłości, gdy są te trudności wśród najbliższych, to od razu odbija się także na tej drodze człowieka do Boga.
Człowiek nie może żyć w pustce. Jeżeli nie jest dotknięty miłością, jeżeli nie kocha tak, jak został do miłości stworzony, będzie ogromnie cierpiał, ponieważ tej pustki nikt poza kochającym człowiekiem, poza miłością Boga nie będzie w stanie zapełnić. Chciałbym w nawiązaniu do tych wypowiedzi poruszyć jeszcze jeden wątek, który wydaje mi się bardzo wiąże współczesność z czasami świętego Eugeniusza. Mianowicie, kiedy Eugeniusz stawiał diagnozę czasów porewolucyjnej Francji, tych trudnych czasów, pisał, że ignorancja rodzi osłabienie wiary i zapaść obyczajów. To jest język patosu, powiedzmy. Spróbujmy go teraz przetłumaczyć na współczesny nam język. Papież Jan Paweł II, błogosławiony Jan Paweł II, cytował często kardynała Newmana i między innymi w Polsce również w czasie jednej z pielgrzymek powiedział za Newmanem, że dzisiaj potrzeba Kościołowi ludzi, którzy dokładnie wiedzą w co i dlaczego wierzą i dokładnie wiedzą w co i dlaczego nie wierzą i potrafią swoją wiarę uzasadnić. Dlaczego nawiązuję do tego? Otóż z tych wypowiedzi widać, że potrzebujemy świadomych przewodników, żebyśmy stawali się świadomymi chrześcijanami. Po prostu nie możemy przymykać oczu na ten aspekt zaniedbania szkoły, która przekazuje wiadomości, ale nie przekazuje wartości, która nie pokazuje jak żyć, która nie uczy iść za mistrzem. Ludzie nawet nie myślą w tych kategoriach, dlatego często wychodzą ze szkoły w życie, idą pogubieni. Sami nie staną się mistrzami dla innych. Do czego zmierzamy? Do tego, żebyśmy za wzorem Eugeniusza de Mazenoda żyli świadomie i pomagali innym żyć świadomie.
No i to jest bardzo, bardzo istotne i też dzięki temu ludzie, którzy będą potrafili żyć świadomie jakoś głęboko, oni będą też bardziej zdolni do wytworzenia tych pozytywnych relacji międzyludzkich, prawda?
Ja myślę jeszcze, bo dzisiaj spoglądamy na życie świętego Eugeniusza, dlatego chciałbym podkreślić taki ważny aspekt jego życia i potem charyzmatu oblackiego. I co mi się wydaje, wynika też mocno z tych świadectw, które przed chwilą słyszeliśmy. Otóż Eugeniusz nie doświadczył takiej miłości w rodzinie, jakiej chciałby doświadczyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kiedy już został kapłanem, widział wokół siebie ogrom pracy, którą trzeba wykonać i którą widział, że jeden człowiek nie da rady wykonać. Dlatego tutaj pojawia się wspólnota zakonna. On postanawia nie działać już pojedynkę, ale działać razem. Dlatego zaprasza innych kapłanów do współpracy. I myślę, że właśnie wspólnota tu jest miejscem wzrastania w wierze, miejscem miłości, miejscem wspólnego działania apostolstwa. I myślę, że to jest taki ważny aspekt także na dzisiejsze czasy. Tu ze świadectwa Mileny wynikało jasno, że teraz jest ktoś, kto jej pomaga, czyli jest wspólnota, razem wzrastają w wierze, razem się modlą, razem właśnie zbliżają się ku Panu Bogu. I tu jest to ważne. To jest też w naszej działalności misjonarzy oblatów taki ważny aspekt właśnie wspólnota. Święty Eugeniusz zawsze bardzo mocno to podkreślał, mówiąc nawet, że miłość, jaką ogarnia wspólnotę, to jest miłość, która właściwie przewyższa wszystko. Powiedział do oblatów swoich, że nikt tak bardzo was nie ukocha, żaden ojciec, żaden tak bardzo was nie ukocha, jak ja was ukochałem. Czyli ta miłość wewnątrz wspólnoty dla niego także była ogromnie ważna.
korzystając z okazji, że jest ojciec Krzysztof, który zajmuje się budzeniem powołań wśród najmłodszych, chciałbym, żeby ojciec Krzysztof był tak dobry i powiedział troszeczkę o tym, jak wchodzą w doświadczenie wspólnoty, jak to doświadczenie wspólnoty konfrontują ze swoim życiem rodzinnym młodzi ludzie, którzy przez jego posługę pukają potem do drzwi naszych nowicjatów.
Tak jak to już wspomniałem kilkanaście minut wcześniej, zajmuję się pracą właśnie z ludźmi młodymi, którzy przyjeżdżają czy to na rekolekcje powołaniowe, czy na dni skupienia. Oni szukają, oni też chcą doświadczyć miłości Pana Boga i szukają w różnych wspólnotach, szukają na rekolekcjach, na dniach skupienia. I to, co czynimy jako oblaci, co powinniśmy czynić, każdy z nas niezależnie, czy to oblat młody, czy starszy, czy już najstarszy, to właśnie być tym wzorem dla ludzi młodych, być przewodnikiem, jasnym, klarownym przewodnikiem, prowadzić innych też do Chrystusa, tych młodych w sposób szczególny. Takim jednym z wyznaczników, miejscem, gdzie ci młodzi mogą odkrywać też swoje powołanie, to powołanie życiowe, czy to do małżeństwa, czy do kapłaństwa, czy do życia zakonnego. Jest też niższe seminarium duchowne, którego ojciec Wojciech, nasz prelegent i kaznodzieja dzisiejszy, jest dyrektorem. Tam uczy się na dzisiaj kilkudziesięciu chłopców. Oni rozeznają swoje życiowe powołanie. 3 lata pobytu tam. I to, co jest ogromnie ważne, co oni sami podkreślają, chłopcy, którzy tam się uczą, że miejscem najważniejszym tego domu, tego klasztoru, tej szkoły jest kaplica. Jest kaplica. Nie sala gimnastyczna, nie sala wykładowa, ale właśnie kaplica, gdzie 24 godziny na dobę oni mogą przyjść, porozmawiać, pokłonić się Panu Jezusowi. W momentach trudnych, w momentach pięknych, cudownych, w momentach, kiedy doświadczają różnych trudności, przyjść, pokłonić się do kaplicy.
No ja myślę, że będziemy jeszcze za chwilę szczegółowo pytać o seminarium i niższe i wyższe i o rekolekcje i podamy też Państwu kontakt do duszpasterzy, także proszę sobie już przygotować coś do pisania. A teraz odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kto mówi?
Mówił Paweł z Gdańska.
Witamy Panie Pawle.
Chciałem powiedzieć taką rzecz, że spotkałem się pierwszy raz z księżmi oblatami w Gdańsku, w ich kaplicy, w której jest wieczysta adoracja i od wschodu do zachodu spowiedź święta się odbywa. I nigdy wcześniej nie słyszałem o ich działalności nauczycielskiej, natomiast za tą działalność, gdzie większość kościołów, mogę powiedzieć, że w ciągu dnia jest zamknięta, tam kiedykolwiek nie przyszedł, zawsze jest wystawiony do adoracji Pan Jezus i zawsze czuwa kapłan, który spowiada. I za to chciałbym im bardzo serdecznie podziękować, bo wielokrotnie już pomagali mi i widzę, że nigdy Pan Jezus u nich nie jest sam, zawsze ktoś przy nich czuwa. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Dziękujemy Panie Pawle, szczęść Boże. No cóż, no tylko powiem tyle, przed chwilą była mowa o tym, że trzeba być przewodnikiem. Tutaj mamy świadectwo, jak to w praktyce wygląda, prawda? Dziękujemy raz jeszcze Panie Pawle za to świadectwo. Odbiorę kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja, halo?
Laudetur Jezus Chrystus et Maria Immaculata.
Teraz i na wieki.
Rafał z Poznania, szczęść Boże. No niezwykle się cieszę, się dodzwoniłem. Jestem po prostu wzruszony. Powiedziałem sobie, Panie Boże, no muszę się dodzwonić, bo kocham oblatów. Ja mieszkam w Poznaniu, właściwie parę metrów od Poznania. Jestem częstym gościem w Obrze. Od brata Jana Sowy przez, no już nieżyjącego od niedawna, czcigodnego brata Jana Genei. No wielu ojców poznałem, kleryków. Z wielką przyjemnością jeżdżę na liturgię wielkanocną. Jeżdżę do Markowic, przepięknie odnowiony kościół. I co mnie tu tak szczególnie w rozmowie ojców, no tak bardzo wzruszyło, mianowicie naświetlenie założyciela ojca de Mazenot, Eugeniusza de Mazenot, zresztą imiennika mojego taty. Uważam jako wielki miłośnik zakonów, bo bardzo kocham zakony. Interesuję się od 8 roku życia, mam 54 lata, więc trochę to już trwa. Uważam, że bardzo właśnie powinni być promowani, no tym bardziej tu szczególnie w tym przypadku w Radiu Maryja i radiach diecezjalnych, założyciele zgromadzeń zakonnych. Święci tych zgromadzeń. Nie tak dawno byłem w Czernej u ojców karmelitów bosych, gdzie pochowany jest ojciec Rafał Kalinowski, mój obecny patron. Jestem no niezwykle wdzięczny, że ojcowie tutaj dzisiaj są z Łeby, przepięknej miejscowości nadmorskiej. Muszę przyznać, że nie wiedziałem, że ojcowie obraci są w Łebie, ale jak wspomniałem, jestem bardzo częstym gościem w Olsztynie. Jeżeli ktoś słuchający szuka obecności Pana Boga, oddechu Pana Boga, to powinien jechać do Obry. Powinien jechać do Obry, przejść się po ogrodzie. Ojcowie zawsze bardzo życzliwie pozwalają na to. Tam mieszka Pan Bóg. Nie musimy szukać daleko. Kiedyś u dominikanów poznańskich wyczytałem przepiękny napis: szukasz Boga, spójrz na góry. Owszem, w góry na przykład z Poznania no jest paręset kilometrów. Natomiast do Obry serdecznie wszystkich naprawdę w imieniu ojców pozwalam sobie zaprosić. Również do Markowic. Wspaniałe zgromadzenie, jest mi bardziej bliskie może od ojców werbistów, aczkolwiek też się interesuję ojcami werbistami. Dzisiaj sporo czytałem również o misjonarzach świętej rodziny z Kazimierza Biskupiego, też tutaj nasza Wielkopolska, ale ojcowie obraci są mi najbliżsi z tych nowszych zgromadzeń zakonnych. Także serdecznie pozdrawiam i życzę dużo, dużo błogosławieństwa Bożego. Myślę, że kolejne osoby chcą się dodzwonić do ojców. Także ja już kończę. No niezwykle się cieszę, że mi się udało. Niezwykle się cieszę.
Dziękujemy panie Rafale, pozdrawiamy gorąco. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, a jeszcze jeśli można jedno zdanie. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny Radiu Maryja, że tak się promuje w sensie pozytywnym bardzo założyciela redentorystów. I właśnie bardzo pięknie, że również założycieli innych zgromadzeń zakonnych. Bóg zapłać, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, dziękuję. Myślę, że to tak dla formalności tylko zapytam czystej, to zaproszenie pana Rafała do Obry i do Wolsztyna i do Markowic, przepraszam, to było całkowicie na miejscu z tego, co słyszę.
Zapraszamy serdecznie, domy są zawsze otwarte.
A propos jeszcze tylko tutaj na końcu wspomnianego założyciela redemptorystów świętego Alfonsa Marii de Liguori. Tak mniej więcej zdaje się, to się zazębia, bo kiedy święty Alfons umierał, to wtedy rodził się Eugeniusz. Czasy były podobne. Nasz założyciel święty Alfons Liguori korespondował z Wolterem, próbując wykazać mu, jak wiele krzywdy wyrządza ludzkości swoją działalnością. Także wysyłał do głoszenia Ewangelii ubogim swoich współbraci, po to ich zgromadził. I zresztą hasło zgromadzenia, posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, z księgi proroka Izajasza jest, jak zresztą i sam herb, no to są prawie podobne hasło, jest to samo.
Tak, i jedna ciekawostka z życiorysu naszego założyciela, jeśli ojciec pozwoli. Tutaj przed chwilą nasz radiosłuchacz mówił o współpracy zgromadzeń zakonnych, redemptoryści, oblaci, jesteśmy razem. Proszę sobie wyobrazić, że Eugeniusz de Mazeno jako biskup Marsylii sprowadził do swojej diecezji 34 rodziny zakonne. To nie był tylko założyciel i ojciec naszego zgromadzenia zakonnego, ale to był miłośnik Kościoła. W jego wizji Kościoła jako mozaiki było miejsce dla wszystkich. Dlatego między innymi 14 męskich i 20 żeńskich zgromadzeń zakonnych osiedliło się w diecezji Marsylii za jego czasów.
No i widział też bardzo od strony, z tego co widzę, bardzo praktycznie, skoro widział to ogromne spustoszenie winnicy pańskiej, to no, ktoś musiał po prostu tę robotę podjąć. No i stąd taka na tylu frontach, taka różnorodność, no to było rzeczywiście bardzo, bardzo takie odważne, uczciwe, czyste podejście do życia. Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Tomasz z Katowic.
Szczęść Boże, witamy Panie Tomaszu. Panie Tomaszu, może proszę tylko ściszyć radio.
Tak, ja już mam tutaj pilotażę.
I zapraszamy do rozmowy. Proszę bardzo, słuchamy Pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich ojców, ojca prowadzącego. Tomasz Katowicz mówi, ja reprezentuję, bo ja wiem, czy tak można powiedzieć, Kościół Ojców Oblatów w Katowicach na Koszulce. Więc chciałem tutaj powiedzieć bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Ja wprawdzie jestem w innej parafii, ale wychowałem się na Koszulce i od samego początku, że tak powiem, duchem jestem cały czas z ojcami tam, tych, którzy istnieją. W tej chwili jestem ministrantem seniorem, gdzie mi ojciec proboszcz pozwolił, ojciec Norbert Sojka, bardzo prężny, mocny, że tak powiem, proboszcz. I za co ich wszystkich, że tak powiem, cenię? No za to przede wszystkim, że umieją wykorzystać potencjał ludzki. To, co pamiętam, to na przykład jest pod 30, że tak powiem, grup w samej parafii naszej, gdzie są salki katechetyczne non-stop zajęte. I to non-stop. Teraz na przykład była wielka uroczystość z arcybiskupem Damianem Zimoniem, gdzie, prawda, było pełno ludzi, był festyn. No coś niesamowitego, coś fajnego. Wspominam z kolei lata dziecinne, kiedy, prawda, chodziłem do szkoły. W tej parafii kilka szkół było i pamiętam, jak mój tata z ojcem pośpiechem, prawda, walczył o religię w szkołach. Tatę potem zwolniono z pracy, było bardzo ciężko nam w rodzinie. W każdym bądź razie ta, że tak powiem, charyzma tych wszystkich i ojców, jak i, prawda, wiernych, była dość mocna, na przykład budowa kościoła w czasach, kiedy, prawda, nie było nawet cementu, nie było stali zbrojeniowej, to wszystko się organizowało, robiło, prawda, dzieci pomagały i dorośli, razem żeśmy to wszystko robili. W tej chwili mam 60 lat, bardzo często uczęszczam na mszę świętą, służę, jestem dyrektorem i, prawda, chciałem wszystkich pozdrowić. Wspominam także ojca Henryka Tomysa zmarłego, który, prawda, bardzo dużo wniósł do tej parafii. Ojca Jopa, ojca Górnika, wszystkich żyjących, których wspomniałem, ojca Pośpiecha, ojca Glanca i wszystkich kapłanów, którzy tam, prawda, służą i posługują w tej parafii. Proszę nie zapomnieć o jednym, że ta parafia była tak zwaną parafią czerwoną. Czyli było bardzo ciężko ojcom w to się wgryźć wszystko. Tam byli sami teoretycznie komuniści, którzy, prawda, mocno byli kontra, prawda, dla całej parafii. A mimo tego ojce wyprężnie działali, działają i jest coś niesamowitego. No, rzadko spotkać taką parafię, żeby można było w tylu grupach istnieć i, że tak powiem, prężnie działać. Także serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Dziękujemy, Panie Tomaszu. Dziękujemy, Panie Tomaszu, szczęść Boże. Dziękujemy za to piękne świadectwo. Dodam do tego jeszcze tylko, że gdy mówimy o oblatach z Katowic, to w Radiu Maryja mamy od wielu lat przyjemność, szczęście współpracy z ojcem Ryszardem Sierańskim, który zdaje się, że z tamtego klasztoru, do tamtego klasztoru należy, aczkolwiek jego posługa duszpasterska jest zupełnie wydzielona właśnie tam we wspólnocie dobrego pasterza z tą młodzieżą taką najbardziej potrzebującą pomocy duszpasterskiej. Także dziękujemy za to świadectwo. Odbiorę kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony syn Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Jaśka, wszystkich w łebie, ojców obraczów.
Witamy.
Halina Myszany Dolnej.
Witamy, pani Halino.
Chciałam powiedzieć, święty Eugeniusz wyszedł jako ksiądz święty, dlatego wychodzą święci, że się, ci, którzy się dużo modlą i są dobrymi ludźmi, wchodzą na święty, jak święta siostra Faustyna Kowalska. Ja chciałam powiedzieć o wszystkich innych świętych, święty Franciszek też wyszedł na świętego, no i święty Michał, no i różnych innych świętych. Chciałam przeczytać taką jedną modlitwę. Panie Jezu, który powołujesz, kogo chcesz, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Pomóż nam młodym w naszych trudnościach, jeżeli powołujesz którego z nas do swej łącznej służby, niech od samego początku Twojej miłości rozprawić do powołania i pozwoli mu wzrastać aż do końca. Jan Paweł II, błogosławiony. Chciałam powiedzieć o Janie Pawle II, błogosławionym Ojcu Świętym, naszym kochanym Ojcu Świętym.
Tak, rzeczywiście dziękujemy pani Halino za te słowa i za tę modlitwę. I faktycznie no, w tym kontekście przywołała pani tej modlitwę i tych te postaci świętych, w tym kontekście, o którym mówimy, o posłudze ludziom najbardziej potrzebującym. No, wspomniałem tutaj o ojcu Ryszardzie Sierańskim, czy była wspomniana parafia w Katowicach, tak trudna, gdzie tylu kapłanów z wielkim poświęceniem zdobywało te dusze dla Chrystusa. Czy wcześniej to świadectwo pani Mileny? Także bardzo ważna jest właśnie ta modlitwa, zaufanie także i patrzenie także na te postaci świętych, przywołanych przed chwileczką jako na tych przewodników po tej naszej życiowej drodze. Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Stefan z Kędzierzyna.
Na wieki wieków amen. Witamy, panie Stefanie.
Z bratniej parafii Oblatów. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie ojca Krzysztofa Jurewicza, który do niedawna pracował w Kędzierzynie. My może jesteśmy o tyle szczęśliwym położeniu, że naszym patronem jest święty Eugeniusz. Świętowaliśmy odpust w sobotę i głównym kaznodzieją i celebransem był ojciec Władysław Kozioł, który 30 lat temu wyjechał do Kamerunu, pracował wiele lat. Wcześniej pracował 4 lata w Kędzierzynie. Ojciec Władysław, ja bym chciał się skupić już nie na osobie świętego Eugeniusza, ale misjonarzy współczesnych synów duchowych świętego Eugeniusza. Bo tak od 40 lat z parafii kędzierzyńskiej, poprzednio Mikołaja, teraz świętego Eugeniusza na Pogorzelcu, żegnamy bardzo często, od 30 lat, prawie co roku, jakiegoś ojca wyjeżdżającego na krańce świata. I tak może chciałbym jeszcze, zacznę może o pierwszym, który wyjechał, to był ojciec Franciszek Chruszcz w 70 roku i on rozpoczął tak misję, można powiedzieć, w Kamerunie Północnym. Później wspomniałem już ojca Władysława Kozioła, który właśnie, jak trudne jest głoszenie dzisiaj Ewangelii, to tylko ja przytoczę jego słowa może z tej homilii, którą głosił, że jak wyjeżdżał, to mu wszyscy odradzali, a gdy zajechał, to usłyszał, my was nie chcemy, po co się tu przyjechali. I ojciec Władysław właśnie przetłumaczył Pismo Święte na język, no nie kameruński, tylko gibarzy, tak to się nazywa. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że wielu właśnie ojców misjonarzy, takim okazją do nasycania nas tym duchowością świętego Eugeniusza, to są te pożegnania misjonarzy i te prymicje, których no już powiedzmy kilkanaście było w naszej parafii. Jeszcze może wrócę do naszego odpustu. Tak, przygotowaliśmy się duchowo nowenną. Wczoraj przez całą niedzielę jeszcze ojciec Władysław głosił homilię, a kończymy festynem. Jeszcze o jednej rzeczy, no chciałem tu ojcu Krzysztofowi tak zwrócić uwagę, że gdy wyjechał, to już jakoś ministrantów jest mniej. Także, że zasłynął z tego, że był tłum wokół ojca Krzysztofa ministrantów. Jeśli chodzi o to,
ale mamy nadzieję, że teraz będzie tłum młodych kandydatów do zgromadzenia, bo to chyba, no, chyba dlatego tak wzięto go stamtąd, że ma taką siłę przyciągania.
W Markowicach zawsze ktoś z Kędzierzyna się uczy. Chyba w seminarium też są w Obrze, także będą pewnie i prymicje. nie tak długo. Jeszcze chciałem może powiedzieć o tym zapleczu dziecięcym, bo jest też ojcowie oblaci dbają o to zaplecze świeckie i tak są przyjaciele misji oblackich dorośli, które założył ojciec Walenty Zapłata, dzisiaj sędziwy, który jeździł po świecie, opisywał tą pracę misyjną w książkach, których właśnie nabywamy. I druga taka działalność to jest przyjaciele misji, wydawanie tego dwumiesięcznika. No i jeszcze w naszej parafii tu ojciec Łukasz prowadzi też dziecięce kółko misyjne, dbając i uświadamiając dzieci o misjach. To może tyle jeszcze o tych przyjaciółach, bo jeszcze to nasycanie to jest, no misjonarze przyjeżdżają, opowiadają nam o ich pracy, jak to jest trudna. Przedtem był tylko, prawda, Kamerun, Madagaskar. Ostatnio gościliśmy z Pakistanu, ojca Marka Swata. A jak trudno jest, to ojciec, prawda, Marcin miał wyjechać do Kenii ze względu na wojnę. Nie wyjechał, pojechał do Meksyku. Także, no i oczywiście już Kanada, ta północna wśród Indian i ta wśród Polonii, gdzie ojcowie pracują, czy Norwegia. I jeszcze takie może jedno spotkanie z tej działalności spotkaniowej, to są te spotkania zjazdy przyjaciół misji. My tu tak najczęściej jeździmy do Bodzanowa czy do Lublińca, gdzie właśnie misjonarze przybywają, którzy przebywają w danym czasie na urlopie. To może tyle. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Zobacz serdecznie.
Przy tej okazji oczywiście pozdrawiam serdecznie także i przyjaciół Radia Maria, którzy w tej parafii właśnie Eugeniusza de Mazanot w Kędzierzyn-Koźlu bardzo też prężnie działają. Tam są dwa takie ośrodki. Jeden jest przy właśnie parafii świętego Zygmunta i świętej Jadwigi, o ile dobrze pamiętam, a drugi jest właśnie przy parafii świętego Eugeniusza de Mazenot. Także pozdrawiamy wszystkich. No i skoro nam pan tutaj tak pięknie opowiedział o tej działalności, to może teraz poproszę tutaj ojca Krzysztofa, no i pozostałych tutaj ojców, o już takie konkretne podanie, jak to funkcjonuje, jak funkcjonują rekolekcje oblackie, jak tutaj ojcze Wojciechu, jak funkcjonują Markowice i ojcze Antoni, jak funkcjonuje już Obra, żebyśmy powiedzieli też jak tam się dostać, kto tam może zostać przyjęty, kto się tam może uczyć i czym taka nauka może się skończyć, jeszcze oczywiście czym dobrym się może skończyć.
Więc bardzo serdecznie najpierw chciałbym powiedzieć i zaprosić szczególnie młodzieńców, którzy jeszcze nie śpią i słuchają naszej audycji teraz tej wieczornej, którzy gdzieś w swoim sercu odczuwają głos powołania. Może Jezus puka bardzo dyskretnie, może puka coraz mocniej, aby zgłosić się i przyjechać na dni skupienia powołaniowe albo na rekolekcje powołaniowe do misjonarzy oblatów. Jest specjalna powołaniowa strona, adres www.powolaniaoblaci.pl i na tej stronie znajdują się wszystkie terminy. Są to dni skupienia weekendowe, są serie rekolekcji, które będą latem i w lipcu i w sierpniu. To są rekolekcje sześciodniowe, tam są wszystkie szczegóły podane. Można się na te rekolekcje i dni skupienia bezpośrednio właśnie poprzez stronę do mnie osobiście, czyli do ojca Krzysztofa, zgłosić. W naszym zgromadzeniu misjonarzy oblatów mamy zarówno kapłanów, jak i braci zakonnych, dlatego można też zostać i bratem, i kapłanem. Dlatego właśnie zapraszam najpierw na dni skupienia, rekolekcje powołaniowe, bo to jest też jeden z warunków, że kandydaci, którzy myślą o życiu zakonnym, o życiu oblackim, muszą uczestniczyć właśnie w rekolekcjach powołaniowych czy w dniach skupienia. Chcąc zostać kapłanem oblatem, trzeba po zdobyciu matury, to jest oczywiście warunek, tak samo jak do seminarium diecezjalnego, tak samo i do oblatów, kandydat na kapłana musi mieć maturę. Po maturze odbywa się roczny nowicjat, który my oblaci mamy na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich, najstarsze sanktuarium w Polsce. I po odbyciu rocznego nowicjatu, 6-letnie studia w seminarium naszym oblackim w Obrze pod wodzą ojca Antoniego, rektora seminarium. Aby być bratem oblatem, trzeba najpierw odbyć roczny postulat też na Świętym Krzyżu, potem roczny nowicjat, potem przychodzi się na 2 lata do seminarium, do Obry i po tych 2 latach trafia się już na konkretne placówki oblackie, albo w Polsce, albo za granicą. Ale też można już, tak jak wspomniałem wcześniej, rozeznawać tą swoją drogę życia właśnie w niższym seminarium duchownym, które my oblaci mamy w Markowicach, koło Inowrocławia. Jest to 3-letnie liceum z internatem, gdzie właśnie tam można to swoje powołanie, czy to do życia kapłańskiego, czy zakonnego, czy małżeńskiego, rozeznawać pod czujnym okiem właśnie ojców oblatów. Markowice, to niższe seminarium, ma też swoją stronę internetową www.nsd.oblaci.pl. Gdyby jacyś młodzieńcy, szczególnie gimnazjaliści klas trzecich, tegorocznych klas trzecich, byli zainteresowani nauką w takim niższym seminarium, to wszystkie informacje można przeczytać sobie na stronie internetowej. A ci, którzy nie mają internetu, bo są też tacy młodzi, którzy nie mają internetu, podam numer telefonu bezpośrednio do klasztoru w Markowicach, kierunkowy 52 318 17 24 52 318 17 24 albo telefon komórkowy 691 397 716.
Jak przebiega nauka w Markowicach?
Nasz założyciel napisał w swojej autobiografii, w swoich listach, że Pan Jezus pukał do jego serca, kiedy miał 7 lat. To nie jest tylko intuicja Eugeniusza de Mazenoda, ale wielu innych świętych, między innymi świętego Jana Bosko, który wskazywał na to, że Pan Jezus budzi powołania w młodych sercach. Od początku istnienia polskiej prowincji misjonarzy oblatów mieliśmy dom formacyjny, który poprzedzał formację w nowicjacie. Niższe seminarium duchowne, najpierw w Lublińcu na Śląsku, a od 50. lat powojennych w Markowicach na Kujawach. Kiedyś było to 4-letnie liceum po reformie edukacyjnej, jest to 3-letnie liceum ogólnokształcące o profilu ogólnym. Niemniej jest to niższe seminarium duchowne. Cała specyfika tej szkoły i to, co wyróżnia seminarium w Markowicach od jakiegokolwiek liceum katolickiego, jest kwestia powołania, to znaczy kładziemy nacisk na rozeznanie ziaren, które Pan Jezus zasiał w sercach tych młodych ludzi. To nie zawsze są ziarna powołania do kapłaństwa, nie zawsze ziarna powołania do życia zakonnego, ale naszą ambicją jest pomóc rozeznać tym młodym ludziom swoje, czy zobaczyć swoje życie jako powołanie. Jeżeli oni ze świadectwem maturalnym w ręku wychodzą i są gotowi podjąć wyzwania płynące z życia z przekonaniem, że do konkretnej formy tego życia powołuje ich Pan Jezus, to nasze zadanie jest spełnione. Jest tak, że co roku duży procent maturzystów, w zeszłym roku prawie połowa, prosi o przyjęcie do nowicjatu. Jeżeli nie naszego, to tak jak w zeszłym roku do zgromadzenia do zakonu ojców karmelitów czy do seminarium diecezjalnego. 3 lata formacji w szkole, która stawia sobie za cele 4 sprawy. Pierwsza rzecz, chcemy, żeby to była szkoła bezpieczna. Bezpieczeństwo płynące z faktu, że ci młodzi ludzie rozwijają się bez tych toksycznych wpływów dzisiejszej kultury masowej. Druga sprawa, chcemy tworzyć szkołę rodzinną, to znaczy taką, gdzie współpracujemy z rodzinami, z rodzicami, z opiekunami prawnymi, ale tworzymy, staramy się tworzyć atmosferę rodzinną, zaufania, wzajemnej pomocy, odpowiedzialności. Trzecim rysem naszej szkoły jest fakt, że staramy się prowadzić indywidualnie ucznia. Diagnozujemy jego poziom, zarówno intelektualny, jak i osobowościowy i każdy z nich jest prowadzony przez te lata indywidualnie. I wreszcie czwarta sprawa. Uczymy dojrzałego spojrzenia na życie, o czym mówiłem na początku. Życie jako powołanie. A więc wpisujemy się w tę mentalność, którą Jan Paweł II nazwał kulturą powołaniową. To znaczy patrzymy na życie i uczymy patrzeć tych młodych ludzi na życie jako na powołanie.
Do Markowic można przyjść, przychodzi się po gimnazjum, tak?
Przychodzi się po gimnazjum, staramy się spotkać z rodzicami kandydatów, z kandydatami, pytamy o motywację, pytamy o kwestie środowiska rodzinnego, stawiamy też odpowiednie wymagania intelektualne i do końca czerwca każdego roku zamykamy listę przyjęć. Niemniej w ciągu wakacji zdarza się, że jakiś młody człowiek jeszcze prosi o to, żeby go dodatkowo przyjąć i w zeszłym roku ostatniego ucznia naszej pierwszej klasy przyjęliśmy 25 sierpnia. Także jesteśmy otwarci, serdecznie zapraszamy gimnazjalistów, którzy są zainteresowani nauką właśnie w takiej szkole o profilu, gdzie pomagamy im rozeznać ich powołanie. Doświadczona kadra nie tylko wychowawców, ale pedagogów, nauczycieli jest tutaj nieocenioną pomocą w tym zakresie.
Wyższe seminarium duchowne?
Kiedy już rozeznają powołanie, ukończą nowicjat, wtedy przyjeżdżają do Obry. Wyższe seminarium duchowne, gdzie formacja trwa 6 lat. Pierwsze 2 lata to jest filozofia, później teologia. I formacja też jest wieloaspektowa. No przede wszystkim formacja intelektualna to jest cały szereg wykładów. W sumie, kiedy indeks na koniec 6 roku się otwiera, to jest ponad 120 wpisów, tyle egzaminów czy zaliczeń. Ale jest to możliwe do przejścia. My jesteśmy tego dowodem. Także, żeby nie zniechęcić.
Da się przeżyć.
Da się przeżyć. Nie jest tak źle. Formacja duchowa to też jest cały szereg i wykładów, i czytań duchownych, i oczywiście wspólne modlitwy, rekolekcje, dni skupienia i tak dalej, i tak dalej. No i potem formacja pastoralna, to także klerycy wyjeżdżają już od pierwszego roku na różnego rodzaju posługi duszpasterskie, pastoralne, i to począwszy od hospicjum, domu dziecka, szpitali, to potem po parafiach różnych i oblackich, i nieoblackich, gdzie pomagają w parafiach rozdawać komunię, ale też potem diakoni to już i kazania głoszą i po kolędzie chodzą. Są także od niedawna wprowadzone staże misyjne, nie dla wszystkich, dla chętnych, i wtedy formacja się wydłuża o rok, czyli ona trwa 6 lat, wtedy trwa 7 lat, gdzie ktoś ma możliwość, kto chce tego, wyjechać na misję na jeden rok. W przyszłości myśli na przykład o wyjeździe na misję na stałe, i dlatego to jest taki rok, gdzie no zapoznaje się z kulturą, zapoznaje się z językiem i wraca do seminarium. Także tak wygląda formacja w seminarium. Ona trwa, tak jak mówię, 6-7 lat. No i kończy się, jeśli chodzi o formację intelektualną, obroną pracy magisterskiej. Każdy, który kończy seminarium, jest magistrem. No i oczywiście to, co jest najważniejsze, święceniami kapłańskimi, po czym są rozsyłani na placówki w Polsce i za granicą, bo gdzieś około 50% tych, którzy kończą seminarium, później wyjeżdżają na misje w różne części świata. Oprócz tego, już tu było wspomniane, oprócz formacji kleryków w seminarium też teraz jest 2-letni juniorat dla braci. Oni też mają taką formację intelektualną, duchową. Kilka kursów w tej formacji intelektualnej, na przykład poznają charyzmat założyciela, życie założyciela, ale także podstawy liturgii, historii Kościoła, jakieś podstawy czy podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym, no a też potem drugą część swojego życia w seminarium tej formacji poświęcają już pracy fizycznej, mają jakieś poszczególne działy, które są im przydzielone i tam pracują. Także myślę, że tyle o seminarium wystarczy.
Przy tej okazji jeszcze ja bym chciał też pozdrowić bardzo serdecznie zapewne tych wszystkich, którzy nas słuchają i jeszcze nie śpią, czyli kleryków w Obrze, może nowicjuszy na Świętym Krzyżu i może juniorów w Markowicach, a także tą ogromną rzeszę pewnie ludzi młodych i nie tylko młodych, którzy teraz tej audycji słuchają, którzy są w jakikolwiek sposób z oblatami złączeni, czy to są młodzi, którzy jeżdżą na rekolekcje powołaniowe, czy przyjaciele misji, czy nasi parafianie z parafii oblackiej, nich. Ta cała ogromna rzesza też w Polsce i za granicą naszych przyjaciół, dobrodziejów.
I ogromna wdzięczność ojcom redemptorystom, którzy mają taką samą wizję Kościoła, jaką miał nasz założyciel. Współpracujemy razem w tym wielkim dziele ewangelizacji. Ojcze, także na ojca ręce proszę przyjąć wyrazy wdzięczności za to, że tę audycję i dzisiejsze popołudnie i wieczór mogliśmy poświęcić niezwykłej postaci świętego Eugeniusza i zapoznać się z jego charyzmatem. Dziękujemy.
Spróbujmy w takim razie jakoś podsumować także te nasze refleksje. Umiał żyć w trudnych czasach święty Eugeniusz de Mazenod. Co dzisiaj może, ponieważ dzisiaj są tacy, którzy mówią, że się żyje trudno, no bo są takie różne warunki, bo żyjemy w takich czasach, gdzie są różne prądy, gdzie Kościół jest atakowany, gdzie no można to wyliczyć całą litanię tych wszystkich takich czasem słusznych, czasem może mniej słusznych narzekań. Co możemy dzisiaj powiedzieć człowiekowi, co może dzisiaj święty Eugeniusz powiedzieć człowiekowi, który przeżywa kryzys swojej rodziny, niezrozumienie między najbliższymi, jakieś rozpady, rozwody. Co możemy powiedzieć dzisiaj ludziom, którzy poprzez to puszczenie się w wir jakichś takich, prawda, przekazów, jakie niosą dzisiaj współczesne środki przekazu, zagubili się, nie wiedzą właściwie, kim są. Czy święty Eugeniusz de Mazenod takim ludziom ma coś do powiedzenia?
Ojcze, mam wrażenie niekiedy, że Eugeniusz de Mazenod siedzi obok mnie i poklepując mnie dobrotliwie po ramieniu mówi: ja nie chcę, żebyś zwyciężał, ale chcę, żebyś walczył. Zwycięstwo, kiedy przychodzi zbyt łatwo, ono może być zbyt powierzchowne. Tego nas nauczył święty Eugeniusz. Walki, codziennej pracy nad sobą, wytrwałości i długofalowego planowania tej pracy. Spontaniczność tak, zawierzona Bogu, ale wysiłek i nigdy nie wolno dezerterować. To jest słowo, które ciągle słyszę jako kierowane osobiście do mnie i myślę, że to jest jakiś pierwszy wniosek z tej naszej dzisiejszej rozmowy niedokończonej.
Kontynuując tą myśl, myślę, że Eugeniusz chciałby nam powiedzieć: bądźcie odważni. W jego czasach, kiedy żył, wielokrotnie także był atakowany, można powiedzieć prześladowany, a zawsze odważnie głosił i wyznawał swoją miłość do Chrystusa i do Kościoła. I dlatego też z pewnością chcę nam powiedzieć: bądźcie odważni, działajcie z determinacją, ale też z miłością, bo tu też to jest ważne, aby działać z miłością tych, którzy są nam powierzeni, abyśmy ogarniali wielką miłością.
I to właśnie, kiedy umierał, to na łożu śmierci skierował do oblatów te przepiękne słowa, które są naszym testamentem. Słowa, które brzmią: zachowujcie między sobą miłość, 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 a na zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz.
To ta walka, to zmaganie się, aby nigdy też nie zdezerterować, ponad 100 lat później, ten, który wybrał sobie świętego Eugeniusza de Mazenoda jako patrona nowej ewangelizacji, błogosławiony Jan Paweł II, mówił na Westerplatte praktycznie te same słowa do młodzieży, ale do wszystkich z nas: wymagajcie od siebie nawet wtedy, kiedy nikt inny od was wymagać nie będzie. Także myślę, że no, to przesłanie, postać świętego Eugeniusza de Mazenoda nic nie straciła na swojej aktualności. Śmiało można także czerpać z niej, z jego wstawiennictwa też jako świętego w swoim życiu, które przebiega w trudnych czasach. Bo można paradoksalnie zapytać, a kiedy te czasy były łatwe? Może w raju, przed upadkiem, było łatwo.
Teraz chociaż nie do końca, bo też nie zdaliśmy egzaminu, a on był bardzo trudny.
I na koniec może takie też moje osobiste świadectwo. Kiedy jeszcze jako wikary uczyłem katechezy w gimnazjum, to czasem młodzież pytała tak podchwytliwie, bardzo często: czy ojciec, gdyby miał wybierać drugi, trzeci raz, czy wybrałby to samo? I zawsze odpowiadałem z radością, że ilekroć bym miał dokonywać wyboru kolejnego, wybrałbym to samo. Wybrałbym drogę życia zakonnego i chciałbym być oblatem. Dlatego zostawiam to przesłanie, też te słowa tym, którzy być może jeszcze szukają drogi swojego życia, drogi powołania. którzy zastanawiają się, szczególnie tegorocznym maturzystom, którzy właśnie są na rozdrożu. I tak jak podałem mój adres strony internetowej, ale znowu nie wszyscy młodzi może mają internet, bo są też tacy, którzy nie mają. Chcę podać moje dane. Ojciec Krzysztof, ulica Ostatnia 14, 60 102 Poznań. Telefon komórkowy, do mnie telefon bezpośredni 601 788 422. 601 788 422.
Przygotujmy się teraz do komplety, modlitwy na zakończenie dnia. W tej komplecie szczególnie chcemy pamiętać o tych wszystkich ludziach, którzy przeżywają trudności, których życie przebiega pośród trudności. Szczególnie pamiętamy o Milenie, polecamy jej przyjaciółkę Paulinę, która ją podtrzymuje w tych jej zmaganiach. No i wszystkich ludzi, którzy tego typu trudności przeżywają, polecamy wszystkich chorych, cierpiących, intencje wszystkich tych, którzy modlić się będą razem z Radiem Maryja. Po chwili modlitwy, muzyki, zaprosimy Państwa już na wspólną modlitwę.
Wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia na koniec minionego dnia. Podziękujmy Panu Bogu za wszystko dobre, które dzisiaj dokonało się w naszym życiu. I przeprośmy Boga za wszystkie niewierności, słabości, grzechy, upadki.
Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezus, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezus, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę się wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
I na zakończenie naszej modlitwy powierzmy jeszcze raz wszystkie sprawy Ojca Świętego Benedykta XVI, opiece Najświętszej Dziewicy. Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Dziękuję serdecznie ojcom oblatom, ojcu Antoniemu Bomowi, rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze, ojcu Wojciechowi Popielewskiemu, dyrektorowi Niższego Seminarium Oblackiego w Markowicach, ojcu Krzysztofowi Jurewiczowi, dyrektorowi Sekretariatu Oblackich Powołań z Poznania. Dziękujemy także dzisiejszy proboszczowi parafii Wniebowzięcia Matki Bożej w Łebie, gdzie gościmy księdzu
Mariuszowi Legierzyńskiemu.
No właśnie, Mariuszowi Legierzyńskiemu, tak. Dziękuję także ojcu Januszowi Napierale za prowadzenie dzisiejszego komentarza podczas transmisji i ojcu Marcinowi Szwarcowi za prowadzenie różańca i apelu jasnogórskiego. Nie wiem, jeżeli proboszcz tam gdzieś nas słucha na tyłach, to prosimy, żeby przyszedł teraz, bo jeszcze jest okazja na pozdrowienia. Także możemy teraz jeszcze właśnie przez falę Radia Maryja przesłać pozdrowienia. Bardzo proszę.
Gorąco pozdrawiam cały zespół wychowawców Niższego Seminarium, wszystkich nauczycieli, którzy słuchają tej audycji, juniorów, jeśli nie śpią. Gorąco pozdrawiam moich rodziców i całe rodzinne i Mujewko, jak również moje drogie Markowice.
No, sprawdzian się udał, proboszcz nas słuchał, także prosimy bardzo, ojciec Mariusz Legierzyński, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łebie.
Dziękuję bardzo za przywołanie mnie do tablicy. Tak, od samego początku słucham tej przepięknej audycji i tego świadectwa moich współbraci. Ja również pragnę bardzo serdecznie podziękować za obecność Radia Maryja w naszej parafii, obecność telewizji Trwam. Nie powiem, że to był taki straszlik, bo to dla mnie, bo to moje pierwsze takie przeżycie. Ale jak tu ojciec na dzień dobry mi powiedział, przeżyjemy to jakoś spokojnie.
Przeżyliśmy.
Więc za to dziękuję, za to doświadczenie moje kolejne w życiu, jako oblata też. A ta audycja, myślę, że była słuchana nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, która na pewno przyniesie owoce, co daj Panie Boże. Tego życzymy sobie, wszystkim nam, prawda? No i dziękujemy ojcu za prowadzenie tej audycji. Bóg zapłać.
Dzięki.
Pozdrawiam wszystkich wychowawców i formatorów Obrze. Pozdrawiam także kleryków. Oni powinni już spać od 22.15, ale myślę, że dzisiaj wyjątkowo nie śpią. I pozdrawiam całą moją rodzinę też.
Ja pozdrawiam też moich rodziców, rodzeństwo i moją wspólnotę zakonną w Poznaniu, gdzie z racji moich obowiązków rzadko jestem.
No i oczywiście pozdrawiamy pasterzy diecezji pelplińskiej, księdza biskupa Jana Bernarda Szlagę, który jutro będzie przewodniczył wielkiej uroczystości, prezentując nam kolejnych kandydatów na ołtarze męczenników II wojny światowej. Pozdrawiamy księdza biskupa Piotra Krupę, który dzisiaj przewodniczył naszej Eucharystii, który przeżywał 50-lecie kapłaństwa. No skoro już tak wypominamy, to też urodziny przeżywał, a imieniny będzie przeżywał już za kilka dni, także dziękujemy serdecznie. Ja pragnę także dzisiaj przekazać pozdrowienia także wszystkim tym oblatom, których ja osobiście miałem okazję poznać, z którymi współpracować miałem okazję podczas mojej posługi w Radiu Maryja. Ostatnio miałem okazję rok temu spotkać się z ojcem Jackiem Nosowiczem w Vancouver. Gorąco go pozdrawiam. Pozdrawiam tam także wszystkich przyjaciół Radia Maryja. No a wiele, wiele lat temu miałem okazję spotkania w Mississauga z ojcem Marianem Gillem, z ojcem Adamem Filasem. Później już trochę później miałem okazję spotkania także z ojcem Alfredem, ale nie pomnę jego.
Rzępa.
Aha, no właśnie. No i jakoś zdaje się, że się też spotkałem z ojcem Januszem Błażejakiem. Także wszystkich gorąco pozdrawiamy. O. I życzymy tego błogosławieństwa Bożego, także i wstawiennictwa świętego Eugeniusza de Mazenot w tej posłudze. No, pozdrawiam także wymienianego tutaj współpracownika naszego Radia Maryja, ojca Ryszarda Sierańskiego. No i tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Oczywiście zapraszamy do Markowic, do Matki Bożej. To ogólne takie zaproszenie, szczególnie dla tych, którzy już mają za sobą czas młodości i niestety szkoła ich nie sięgnie. No ale ci, którzy mają ten czas młodości, jeszcze go przeżywają, to także i do szkoły, i później do wyższego seminarium, do niższego. Zapraszamy bardzo gorąco i dziękuję także, pozdrawiamy siostry, które to posługują.
Służebniczki.
Pozdrawiam je szczególnie, być może one już śpią, ale ja zaraz się tam zjawię w klasztorze, to może niektórych przynajmniej obudzę. Także dziękujemy bardzo i z Łeby, z nad polskiego Bałtyku przekazujemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.